Minęła godzina 18:00, tu Paryż RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger. Witam bardzo serdecznie w niedzielę 1 października. Po wiadomościach Piotr Osochowicz przedstawi przegląd tygodników poświęcony dziś sytuacji na Węgrzech, a w dalszej części naszej godzinnej audycji z Anną Bernhardt, która w kronice wyznaniowej wraca do napięć między chrześcijaństwem a islamem. Wybierzemy się również nad Loire w ramach magazynu Polska we Francji. Usłyszymy także magazyn europejski Sylwii Gibbs oraz program Katarzyny Zawickiej o piosence, którego bohaterem będzie dzisiaj Charles Aznavour. Dodajemy jeszcze, że nad realizacją czuwają Andrea Kunowa i technik Fuzji, a teraz już pełne wydanie dziennika RFI. W różnych regionach świata odbywają się dziś ważne wybory. W wyborach parlamentarnych w Austrii na zwycięstwo liczyła rządząca konserwatywna koalicja kierowana przez kanclerza Wolfganga Schüssela. Wybory położyć mogą kres zalatującemu siarką sojuszowi ze skrajną prawicą Jörga Haidera. Badania wykazywały, że większość Austriaków życzy sobie powrotu do formuły wielkiej koalicji konserwatystów z socjaldemokratami. Jak wynika z doniesień z ostatniej chwili, wedle wstępnych sondaży po zamknięciu lokali wyborczych i wbrew sondażom lekką przewagę zdają się mieć jednak austriaccy socjaldemokraci. O ponowny wybór na prezydenta Brazylii ubiega się były związkowiec Lula. Inácio Lula da Silva jest absolutnym faworytem. Pytanie tylko, czy przejdzie już w pierwszej turze. Do tej pory głosowanie przebiegało w spokoju, aczkolwiek w atmosferze żałoby po katastrofie Boeinga nad Amazonią. W napiętej atmosferze po 2 tygodniach burzliwych demonstracji odbywają się wybory samorządowe na Węgrzech. Mogą się one przerodzić w rodzaj plebiscytu przeciwko socjalistycznemu premierowi Gyurcsányemu, którego ustąpienia domaga się opozycja. Przed 4 laty socjaliści wygrali w 15 z 17 okręgów, dzisiaj zaś wiele z nich mogą stracić. W Bośni wreszcie odbywają się ważne dla przyszłości kraju wybory do trójgłowej kolegialnej prezydentury reprezentowanej przez Serba, muzułmanina i Chorwata. Wybory ważne, gdyż nowe władze po raz pierwszy od zakończenia wojny kierować będą krajem samodzielnie, bez patronatu wspólnoty międzynarodowej. Wymiana uprzejmości między Rosją a Gruzją coraz bardziej nabiera rumieńców. Zabierając po raz pierwszy głos w sprawie aresztowania 4 rosyjskich oficerów pod zarzutem szpiegostwa, prezydent Putin oskarżył władze w Tbilisi o uciekanie się do państwowego terroryzmu z braniem zakładników włącznie i o stosowanie metod stalinowskich, w czym Putin, były agent KGB, widzi godne dziedzictwo Lavrentia Berii, Gruzina z pochodzenia. Prezydent Rosji wypowiadał się po posiedzeniu swego gabinetu bezpieczeństwa poświęconemu kryzysowi w stosunkach z Gruzją, skąd Moskwa ewakuowała w piątek personel swojej ambasady. Tbilisi ze swej strony oskarżyło Putina o jawne wspieranie separatystów z Abchazji i Osetii Południowej, 2 regionów na terenie Gruzji, z których przywódcami szef Kremla spotkać miał się jakoby w Soczi w tę sobotę. W 2 tygodnie po bezkrwawym puczu w Tajlandii junta wojskowa, zgodnie z obietnicą, mianowała tymczasowego premiera i wprowadziła przejściową konstytucję. Szefem przejściowego rządu został jednak nie cywil, lecz były dowódca armii, emerytowany generał Surajut Chulanont. Obserwatorom nie wydaje się to jednak szczególnie niepokojące. Chulanont powszechnie jest szanowany jako człowiek umiarkowany i reformator, jest zaufanym króla Tajlandii Bhumibola, a co więcej, był swego czasu zwierzchnikiem architekta wojskowego puczu, generała Sonti Bunyaratliglina. Jest więc wątpliwe, aby huncie dał się wodzić za nos. Zadaniem przejściowego premiera będzie stopniowe przywracanie demokracji, co wedle planów wojskowych zabrać może jakieś 9 miesięcy. Na swej pierwszej konferencji prasowej generał Chulanont powiedział, że bardziej niż na wzroście gospodarczym zależy mu na tym, aby ludzie byli szczęśliwi. Tu Paryż RFI. Izrael zakończył w niedzielę wycofywanie swych wojsk z południowego Libanu, za wyjątkiem granicznego przyczółka w wiosce Gazar, który opuścić winien po porozumieniu z oddziałami ONZ jeszcze w tym tygodniu. Ewakuacja ostatnich 200 żołnierzy Cahalu przebiegła spokojnie. W 2 miesiące po wkroczeniu do Libanu, w odwecie za porwanie przez Hezbollah 2 żołnierzy, Izrael spełnia zatem w przewidzianym terminie podstawowy warunek porozumienia o rozejmie kończącego wojnę z szyickimi bojówkami, ale wycofuje się nie od odzyskawszy swych żołnierzy. W Izraelu rozpoczęło się w niedzielę żydowskie święto Jom Kippur. Wedle ogłoszonego z tej okazji sondażu prawie 2/3 Izraelczyków obawia się, że ich państwo może zostać znienacka zaatakowane, jak to się stało podczas święta przebaczenia w 1973 roku, gdy niespodzianą ofensywę podjęły Egipt i Syria. Dziś jednak olbrzymia większość Żydów obawia się ataku ze strony Iranu. Wewnątrzpalestyńskie porachunki przybrały na sile. W Strefie Gazy, w starciach między siłami bezpieczeństwa podległymi rządowi Hamasu a zwolennikami prezydenta Mahmuda Abbasa, zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 500 zostało rannych. To najpoważniejsze incydenty od czasu, gdy trwają protesty przeciw niewypłacaniu urzędnikom pensji w związku z zamrożeniem pomocy dla władz autonomii. Do zajść doszło też w Ramallach, gdzie manifestanci zaatakowali i podpalili siedzibę rządu. W irackiej telewizji publicznej pokazano w niedzielę film wideo, na którym zobaczyć można po raz pierwszy szefa irackiej Al-Kaidy, Egipcjanina Abu Ayuba al-Masriego. Następca Jordańczyka Zarkawiego, znany także jako Abu Hamza al-Muhajir, wyjaśnia na tym nagraniu, jak skonstruować bombę. Komentujący ów dokument doradca władz irackiego spraw bezpieczeństwa, Mowafak Rubai, powiedział, że taśmę znaleziono w tych dniach podczas operacji zbrojnej w Jusufie koło Bagdadu i zapewnił, że irackie siły bezpieczeństwa bliskie są schwytania al-Masriego. We Francji mamy już 3 socjalistów ubiegających się o mandat swojej partii do reprezentowania ich w wyborach prezydenckich. Po Dominiku Strauss-Kahnie i Ségolène Royal oficjalnie wystawił swą kandydaturę były premier Laurent Fabius, który głosował swego czasu przeciw eurokonstytucji, a dziś proponuje program najbardziej lewicowy. Wyścig Formuły Pierwszej w Chinach wygrał Michael Schumacher, jadący samochodem Ferrari. To 91. sukces w karierze Niemca, dzięki któremu zrównał się on z punktami z dotychczasowym liderem mistrzostw świata Fernando Alonso. Był to dziennik na przegląd paryskich tygodników. Zaprasza teraz Piotr Osochowicz. Wszystkie francuskie tygodniki piszą o sytuacji na Węgrzech.
Hańba największemu węgierskiemu kłamcy. Dziurczyny spieprzaj. To napisy na transparentach demonstrantów od kilku dni bez przerwy okupujących trawnik przed budapeszteńskim parlamentem. Le Point protesty w stolicy Węgier nazywa stałym happeningiem, a potajemnie nagrane przyznanie się do premiera Gyurcsánya do kłamstw przed wyborami niszczycielskimi wyznaniami. W tle pierwszych protestów w Budapeszcie było piwo i patriotyczne pieśni oraz domagania się przez manifestantów utworzenia Wielkich Węgier, zawierających część Rumunii, Serbii i Słowacji, co zostało ostatecznie obalone w traktatach z Trianonu w roku 1920, pisze specjalny korespondent gazety Yves Cornu. To rewolucja podobna do tej z roku 1956, mówi zapytany przez francuskiego dziennikarza młody Węgier István, dodając: na dodatek teraz to nie ZSRR przeciwstawia się węgierskiemu ludowi, ale Węgrzy, dodaje i zaczyna ponownie wymachiwać węgierską flagą. Ale informuje francuskiego czytelnika i w Korniu, główną przyczyną obecnych zamieszek jest katastrofalna wręcz sytuacja ekonomiczna kraju. Przewiduje się, że w roku 2006 deficyt PKB wyniesie aż 10%, podczas gdy do wprowadzenia waluty euro możliwy jest najwyżej 3% deficyt. Optymiści twierdzą, że Węgry wprowadzą euro w roku 2011. Pesymiści, że najprędzej w roku 2013. A według pierwotnych założeń mieli to zrobić już w roku 2008.
Na łamach tego samego tygodnika László Liskay przeprowadza wywiad z premierem Ferencem Gyurcsányim.
Czy pomimo wydarzeń ostatnich dni nie zamierza pan się podać do dymisji? Pada pytanie. Byłoby absurdem utrzymywanie, że zamieszki te wywołało jedynie wspomniane nagranie, odpowiada szef gabinetu węgierskiego i dodaje: opozycja wyraźnie popiera te zamieszki, cały czas twierdząc, że wobec tego obecne władze Węgier są nielegalne. A ja nigdy dotąd nie byłem tak mocno przekonany o tym, że obecna droga na Węgrzech jest drogą właściwą. I dlatego właśnie nie mam najmniejszego zamiaru ustąpić. Nawet jeśli pana partia odniesie druzgocącą klęskę podczas wyborów 1 października? Wybory do rad miejskich to nie ani żadne referendum, ani też trzecia tura wyborów powszechnych. Węgrzy wybrali nas na 4 lata i zamierzamy doprowadzić do końca nasze reformy. Czy naprawdę można w polityce kłamać? Pada kolejne pytanie, a Dziurczany odpowiada. Podczas ostatnich 16 lat kłamały albo mówiły półprawdy i lewica, i prawica. A teraz kraj płaci za to wysoką cenę. To, co ja mówiłem, miało na celu jedynie zakończyć tego rodzaju praktyki w polityce.
Le Nouvel Observateur zamieszcza komentarz pióra Jean-Gabriela Frédé zatytułowany Węgierskie zawirowania.
Czy po to, aby rządzić, trzeba czasami kłamać? Nie, chórem odpowiadają węgierscy manifestanci domagający się dymisji Dziurczanego, który przyznał się do kłamstw wypowiadanych po to, aby wygrać kwietniowe wybory. Tak, mówi sam premier, przyznałem się do kłamstwa po to, aby zmobilizować jakoś swą ekipę rządzącą na Węgrzech. I kto tu ma rację, pyta Le Nouvel Observateur. A odpowiada sobie sam, nikt, ani jedna, ani druga strona. Były sekretarz młodych węgierskich komunistów, syn robotnika, który został biznesmenem i potem miliarderem, Dziurczany, mówi, że prowadzi władzę, prowadzi politykę tak samo jak Tony Blair w Wielkiej Brytanii. I, dodaje francuski tygodnik, jest zwykłym oportunistą. Jeśli chodzi o manifestantów, to trudno sobie wyrobić o nich opinię, bo są zbyt heterogenni, skinheadzi, skrajni prawicowcy czy też ultranacjonaliści. 1 października Węgrzy sami zadecydują o tym, jak się do tego wszystkiego odniosą, podkreśla Frédé. Węgierski kryzys jest doskonałym odbiciem wszystkich turbulencji, jakie obserwujemy obecnie w całej Europie Wschodniej, w Polsce, Czechach i na Słowacji, zwłaszcza czytamy w Le Nouvel Observateur. Turbulencji, które stanowią doskonały dowód na kruchość demokracji tych byłych wasali Związku Sowieckiego i ich stosunkowej słabości ekonomicznej. Kruchość demokracji wyraża się głównie tym, że do głosu coraz częściej dochodzą tam ruchy bardzo populistyczne, które wiedzą, jak zbierać jak najwięcej głosów, a kruchość gospodarcza tym, że nie zawsze przejście od gospodarki planowanej do gospodarki kapitalistycznej odbywa się tak po prostu. Trzeba za to zapłacić przecież wysoką cenę, czy się tego chce, czy też nie. Pomimo tych ostrzeżeń, Bruksela podjęła ostatnio decyzję o szybkim przyjęciu do Unii Europejskiej nowych kolejnych członków Rumunii i Bułgarii i znowu trzeba będzie za to zapłacić odpowiednią cenę, kończy Jean-Gabriel Frédé na łamach Le Nouvel Observateur.
I posłuchajmy jeszcze, co na ten sam temat pisze stały felietonista tygodnika L'Express Bernard Guetta.
W Budapeszcie, mieście, w którym na każdym kroku czuć jeszcze austriowęgierskie imperium, zagrzmiało. W ciągu zaledwie kilkunastu lat Węgry musiały przeistoczyć się z państwa komunistycznego w państwo kapitalistyczne, musiały przenieść się z bloku komunistycznego do Unii Europejskiej. Przejście to było tak gwałtowne, że gdy premier Dziurczany, były komunista, który przeistoczył się w miliardera i przefarbował na socjalistę, przyznał, że kłamał na temat opłakanego w rzeczywistości stanu finansów państwa, cały kraj opanowała wściekłość. Wiele zależy teraz od wyborów do rad samorządowych. Jeśli Ferenc Dziurczany przegra je tylko w połowie, to przypuszczalnie będzie mógł się utrzymać. Jeśli natomiast jego przegrana będzie druzgocąca, to będzie musiał odejść. Powstaje pytanie, dlaczego to dość banalne kłamstewko wyborcze, mające przecież na celu przyjęcie twardych środków ekonomicznych, wywołało taki kryzys, pyta L'Express. I odpowiada zaraz. Da się odpowiedzieć na to pytanie, spoglądając na budapeszteńską ulicę, na której jak na dłoni widać, że protestują ludzie, których kosztem bogacili się będący u władzy. Nie tylko przejście na gospodarkę rynkową nie spowodowało wzbogacenia się wszystkich Węgrów, ale i przeprowadzone prywatyzacje pozwoliły kapitałom zagranicznym położyć rękę na całej gospodarce węgierskiej. Podobnie jak na terenie całej Europy Środkowo-Wschodniej, uczucia nacjonalistyczne mieszają się z koniecznością rozwoju socjalnego. A co gorsza, to, czego nie zdołały zgarnąć koncerny wielonarodowościowe, dostało się do rąk byłych aparatcików z partii komunistycznej, którzy, tak jak Ferenc Dziurczany, doskonale wiedzieli, jak wykorzystywać swe znajomości i koneksje w systemie administracji państwowej. Podobnie jak Polacy, i Węgrzy mają poczucie, że zostali podwójnie schrupani i oszukani przez oba te systemy. Byłym komunistom w Polsce i na Węgrzech kapitalizm podoba się bardziej niż liberałom wywodzącym się z dawnych dysydentów. Kryzys na Węgrzech to kryzys całej Europy Środkowo-Wschodniej i widać w nim także zamieszanie, jakie globalizacja poczyniła na szachownicach zachodnioeuropejskich, wywołując powstanie na zachodzie Europy liberalnej lewicy. Wszystko to brzmi jak echo odrzucenia Konstytucji Europejskiej przez Francuzów. Kończy swój artykuł na łamach L'Express Bernard Guetta.
Tygodniki na nutę madziarską przejrzał Piotr Osuchowicz. Tu Paryż RFI, a teraz niedzielna kronika wyznaniowa. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Wróćmy na chwilę jeszcze do początku tygodnia, do wyjątkowego spotkania w Castel Gandolfo, gdzie papież Benedykt XVI przyjmował ambasadorów państw muzułmańskich. Wygłoszone podczas tego spotkania przemówienia Ojca Świętego prasa włoska uznała za przełomowe w stosunkach między Kościołem katolickim a światem islamu. Przewodniczący Unii Gmin Muzułmańskich we Włoszech podkreślił, że audiencja była wyrazem woli kontynuowania dialogu, którą należy wyraźnie dostrzec. Przezwyciężyliśmy napięcia minionych dni, a teraz powinniśmy zintensyfikować inicjatywy sprzyjające dialogowi obydwu wielkich religii, dialogowi, który ma ogromne znaczenie dla pokoju w świecie, stwierdził z kolei sekretarz generalny Islamskiego Ośrodka Kulturalnego w Rzymie. Optymistycznie na przyszłość wzajemnych relacji zapatruje się także, według informacji dziennika La Repubblica, wielki mufti Turcji. Zdaniem Ali Bardagoglu słowa Ojca Świętego kładą kres niepokojom o dalszy los wzajemnych relacji. Nie nawiązując wprost do planowanej na koniec listopada pielgrzymki papieskiej do Turcji, podkreślił on tradycyjną w tym kraju gościnność oraz dobre relacje wyznawców różnych religii. Ostatnie spory wydają się załagodzone, ręce przywódców duchownych w przyjaźnie wyciągnięte, zwłaszcza w tym okresie tak ważnym dla muzułmanów, czyli w okresie Ramadanu. Z tej też okazji biskupi Francji opublikowali orędzie do wyznawców islamu. Biskupi podkreślają w tym dokumencie, że mimo aktualnych trudności należy kontynuować dialog między katolikami a muzułmanami. Wskazują, że prowadzi do tego m.in. lepsze wzajemne poznanie. Budowanie więzi jest szczególnie ważne tam, gdzie współistnienie wyznawców obydwu religii napotyka na przeszkody z powodu przemocy czy odrzucenia przez znaczną część społeczeństwa. Jesteśmy wezwani do budowania mostów tam, gdzie się wznoszą bariery, napisali biskupi Francji. Muzułmanie stanowią ponad 6% mieszkańców tego kraju. Z kolei biskupi Belgii zachęcili do podjęcia dyskusji nad przyczynami pojawiających się nieporozumień, aby ich skutecznie unikać oraz zaleczyć wzajemne rany. W przesłaniu do wyznawców islamu podkreślili, że jedynie wychowując do pokoju możemy zbudować świat braterski i zjednoczony, wyzwolony od agresji i przemocy. Muzułmanie, przypomnijmy, stanowią 4% mieszkańców Belgii. A jak trudno mówić krytycznie o islamie, przekonał się ostatnio francuski nauczyciel filozofii w jednym z liceum około Toulouse, Robert Redeker. Zaopublikowany na łamach dziennika Le Figaro pamflet na temat islamu otrzymał groźby śmierci. Na tyle poważne, że francuska policja ewakuowała go wraz z całą rodziną z domu i umieściła w bezpiecznym, nikomu nieznanym miejscu. A w tym artykule Redeker ostrzegał m.in. przed wiarą bez rozumu, nieuchronnie prowadzącą do przemocy. I nie tylko niewiernym nie wolno krytykować islamu. Gromy padają na głowę muzułmanina intelektualisty egipskiego Hassana Hanafi, który na Uniwersytecie w Kairze dowodził ostatnio, że w Koranie można znaleźć sprzeczne sformułowania. Nazwał nawet świętą księgę supermarketem, gdzie każdy bierze co chce, a co mu się nie podoba, to odrzuca. Hanafi został okrzyknięty odszczepieńcem, wariatem, marksistą, ateistą, czytamy w depesze AFP, która przypomina losy laureata literackiej Nagrody Nobla, Naguiba Mahfouz, który nigdy nie publikowany był we własnym kraju. Inny profesor uniwersytecki, Abu Zaid, uznany za swe teksty również heretykiem, ratował się ucieczką z całą rodziną do Holandii kilka lat temu po zapadnięciu wyroku w Kairze. Sąd nakazał mu bowiem się rozwieść. Miejmy nadzieję, że Hassan Hanafi zostanie jednak łagodnie potraktowany, chociaż niewiele osób staje w jego obronie. Na odwagę zdobył się jednak erudyta muzułmański uznawany za reformatora Gamal al-Banna, który uważa, że porównanie Koranu do supermarketu nie jest może inteligentne, ale też niepozbawione podstaw, gdyż znaleźć tam można różne sformułowania, często nieprecyzyjne. Powiedział to Gamal Albana, który jest młodszym bratem fundatora organizacji Bracia Muzułmańscy.
Anna Bernhard jeszcze wróci, tu Paryż RFI, a teraz magazyn europejski Sylwii Gibbs.
Od 20 lat Unia Europejska ogłasza temat roku. Tematem 2006 jest mobilność pracowników. Mimo że przed 1 maja tylko 3 kraje otworzyły rynki pracy dla nowych państw członkowskich, Komisja Europejska rzuciła hasło mobilności, widząc w nim rozwiązanie problemu bezrobocia w całej Europie. 3 miesiące przed zakończeniem roku bilans trudno nazwać pozytywnym. Praca stała się mobilna, ale nie Europejczycy. Liczba wyjeżdżających pracować w innym kraju członkowskim nie przekracza 2% wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Komisja przepytała zgodnie z zasadą Eurobarometru 1000 osób w każdym z 25 krajów członkowskich. 60% odpowiedziało, że największą przeszkodą jest dla nich problem języka, na drugim miejscu wymieniano problem mieszkania, na trzecim sytuację rodzinną. Ci, którzy wyjechali, zdecydowali się na ten krok w ostateczności. Za to 70%, dwa razy więcej niż tych, którzy nie wyjechali, znajduje pracę w ciągu roku. Jak zachęcić około 17 milionów bezrobotnych Europejczyków do emigracji zarobkowej, zastępując ten niepopularny zwrot słowem mobilność, tworząc europejski rynek pracy, odpowiada komisja. Trzeba pomóc w zorganizowaniu wyjazdu, ale i powrotu, a w pierwszym rzędzie informować. W 300 miastach Unii zorganizowane zostaną europejskie giełdy pracy. Autobus informacyjny odjechał 22 września z Placu Bastylii w Paryżu do Niemiec, Finlandii, Łotwy, Czech i Węgier. 6 października będzie w Warszawie. Doradcy unijni demonstrują, jaki użytek można zrobić z portalu europa.eu/EURES, na którym zgrupowano około miliona ofert pracy. Według Komisji Europejskiej w całej Unii jest od 2 do 3 milionów nieobsadzonych miejsc pracy. Co się kryje pod nazwą Transeuropejska Sieć Transportowa w Unii Europejskiej? Mówi Dariusz Kozak, dyrektor Biura Informacyjnego Regionu Opolskiego w Brukseli.
Unia Europejska wspiera budowę transeuropejskich korytarzy transportowych. W jednym z takich korytarzy, wzdłuż jednego z takich korytarzy, leży także województwo opolskie. Jest to korytarz łączący w chwili obecnej Berlin z Kijowem, natomiast w najbliższych latach będzie on rozbudowywany i będzie łączył Brukselę z Rostowem nad Donem. Akurat w naszym przypadku województwo opolskie dysponuje autostradą A4, która wypełnia niejako ten korytarz paneuropejski. W Polsce trwa teraz inwestycja łącząca właśnie zachodnią część województwa opolskiego, tam gdzie zaczyna się Dolny Śląsk, z granicą państwa, z przejściem granicznym w Olszowej do Niemiec. Tak więc w dalszym ciągu korytarz ten rozbudowuje się i dostosowywany jest do wymogów Unii Europejskiej, do standardów przyjętych w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o budowę dróg.
Mówił Dariusz Kozak, dyrektor Biura Informacyjnego Regionu Opolskiego w Brukseli. Według najnowszego bilansu realizacja sieci autostrad, dróg, torów kolejowych i tras wodnych odbywa się znacznie wolniej niż zaplanowano z powodu braku koordynacji i środków. Komisja Europejska zaproponowała więc zwiększyć budżet przeznaczony na budowę transeuropejskiej sieci transportowej w latach 2007-13, niezależnie od funduszy strukturalnych przeznaczonych na ten cel. Komisja chciała uzyskać budżet w wysokości ponad 20 miliardów euro. Parlament i Rada Europejska zgodziły się na ponad 8 miliardów, ale to i tak dwa razy więcej niż obecnie. Komisja wyznaczyła także 6 koordynatorów, którzy mają pośredniczyć w dialogu między krajami członkowskimi. Najbardziej opóźniła się bowiem budowa połączeń transgranicznych. Koordynatorzy, wśród których nie ma Polaków, mają się zająć 6 spośród 30 projektów priorytetowych. Jednym z tych projektów jest połączenie kolejowe Rail Baltica między Warszawą, Kownem, Rygą, Tallinem i Helsinkami. Na zakończenie tego magazynu odwiedzimy Parlament Europejski. Właśnie zakończyła się comiesięczna sesja plenarna w Strasburgu. Raz jeszcze deputowani, ich asystenci, komisarze i tony dokumentacji odbyły podróż z Brukseli do Strasburga i z powrotem. Rada Europejska potwierdziła na czerwcowym szczycie, że Strasburg jest oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego, mimo że za wyjątkiem 12 sesji plenarnych życie deputowanych toczy się w Brukseli. Posłuchajmy, jak wygląda dzień pracy eurodeputowanego, mówi Barbara Kudrycka, deputowana Europejskiej Partii Ludowej.
Dzień pracy w Brukseli. Przeważnie wygląda tak, że od rana do wieczora jestem w budynkach Parlamentu Europejskiego. Rano wstaję, mieszkam bardzo blisko Parlamentu Europejskiego na Rue de Trevet, to jest obok Placu Luksemburskiego, 3 kroki od budynków parlamentu. Także w parlamencie mam dłuższą trasę do biura niż z mieszkania do samego parlamentu. I po wypiciu kawy, po 5-10 minutach już znajduję się w biurze. Oczywiście z samego rana między 8 a 9 staram się czytać to, co jest w polskiej prasie i w zagranicznej prasie. Potem przeważnie to są posiedzenia komisji lub grup politycznych. Lunch z reguły jest również w budynku parlamentu. Nieraz są spotkania z gośćmi, nieraz są wspólne lunche z asystentami. I niestety rzadko się zdarza, raz miesięcznie, może nieraz częściej, gdy udaje mi się po prostu zakończyć wszystkie swoje obowiązki około godziny 13-14 i uciec na zakupy. Bo jednak tutaj w Brukseli jest dużo większy wybór różnych drobnych rzeczy. Ja staram się jakieś pamiątki przywozić dzieciom czy też mężowi. Ale nie jest to zbyt często, bardzo żałuję, ponieważ też po południu najczęściej są spotkania. Ja jestem w 2 komisjach, takim podstawowym członkiem i jeszcze zastępcą członka w Komisji Prawnej. Plus mamy posiedzenia delegacji, plus spotkania w sprawie przygotowywania własnych sprawozdań. Ja mam 5 sprawozdań w tej chwili na warsztacie, więc spotkania z reporterami, shadowami tak zwanymi z innych partii politycznych, spotkania w trialogu, a także spotkania w ramach delegacji polskiej. To wszystko zajmuje sporo czasu, a także przygotowanie się do wystąpienia, przygotowanie się do komisji, przejrzenie materiałów, które będą przedmiotem obrad komisji. W delegacji polskiej z Platformy Obywatelskiej my mamy pracę podzieloną wedle określonych dziedzin zainteresowań, do których przeważnie każdy z nas jest jakoś tam przygotowany, bardziej lub mniej profesjonalnie. I później każdy z nas raz w tygodniu z reguły proponuje pozostałym kolegom określone stanowisko, więc musimy być przygotowani do wszystkich spraw, które są dyskutowane na komisji. Także bardzo żałuję, że mam tak mało czasu dla siebie. Także my posłowie mamy możliwość organizacji przyjazdów naszych wyborców z naszych okręgów. I tak 3 razy w roku po 30 osób przyjeżdża tutaj, więc z reguły ja się spotykam z wycieczkami, które przyjeżdżają z Podlasia, Warmii, Mazur, ale jeżeli przyjeżdżają tego typu wycieczki do innych posłów, oni mnie zapraszają również na spotkania, żeby przedstawiać swoją pracę w parlamencie. Także jest to troszkę taka machina, która pracuje w non-stop i w której rzeczywiście, z której trudno się wyrwać. Na nieszczęście nie mam okna na zewnątrz, mam tylko okno na wewnątrz, tutaj wewnątrz są budynki i rzeczywiście nawet ta pora lunchu, kiedy jest lunch, no jest o tyle fajna, że można uciec z budynków na zewnątrz, właśnie na Plac Luksemburski i wpaść do polskiego takiego małego baru na jakieś polskie dania. To wtedy jest naprawdę super.
mówiła Barbara Kudrycka, deputowana Europejskiej Partii Ludowej. 130 europosłów prowadzi od szeregu miesięcy kampanię na rzecz reformy parlamentu. Udało im się zebrać 1 000 000 podpisów w internecie pod petycją, w której domagają się, by parlament miał tylko jedną siedzibę w Brukseli. Według ich oszacowań zaoszczędzono by 200 milionów euro rocznie. Do tej sprawy powrócimy w jednym z następnych magazynów.
Był to magazyn europejski Sylwii Gibbs, tu Paryż, Radio France International, a teraz Polska we Francji. Anna Bernhardt zabiera nas na wycieczkę do Doliny Loary, gdzie polsko-francuskie małżeństwo próbuje stworzyć miejsce spotkań artystów, głównie polskich, a dzieje się to wszystko w malowniczej scenerii XIII-wiecznych ruin cysterskiego opactwa.
Jesteśmy w cudownym miejscu, które się nazywa Clarté Dieu, które należy do państwa Musetów. Pytam Julity Stadnickiej z domu Muset, co to za miejsce jest?
To miejsce to jest abbaye de la Clarté Dieu, jest opactwem cysterskim fundowanym w 1239 roku, które było opactwem aż do rewolucji. Wtedy sprzedany na kamienie, to stało się kamieniołomem. Wszystkie części religijne, kościół, refektarze, budynki mnichów zostały zburzone i zostaje tylko budynek braci z kuchnią, sypialnią, z rezerwą i też część refektarza braci, które są wszystkie z XIII wieku.
Jak państwo znaleźli to cudowne miejsce?
Znaleźliśmy to całkiem przypadkowo, szukając domu do mieszkania i miejsca, żeby zainstalować nasze pracownie, rzeźby i naprawy mebli. I całkiem przypadkowo znaleźliśmy to cudowne miejsce zarośnięte jeżynami, z drzewami wywróconymi, opartymi na dachach. I zakochaliśmy się w tym miejscu, w tych starych kamieniach i zdecydowaliśmy tu zamieszkać.
W tych dniach odbywa się tutaj pierwszy wernisaż w tych cudownych wnętrzach. Wernisaż grupy malarzy i rzeźbiarzy. Pani sama jest rzeźbiarką i dlatego powstał pomysł zrobienia tu wystawy?
Właściwie pomysł narodził się od samego początku, jak znaleźliśmy to miejsce. Zrozumieliśmy, że tutaj nie można żyć tak jak w byle jakim domu na wsi, że jest to miejsce, które trzeba otworzyć, aby inni mogli go podziwiać. Szczególnie, że w budynku właśnie tych braci jest sala, rezerwa, która nadaje się świetnie na wystawy, a może nawet koncerty. Także od samego początku stworzyliśmy tutaj taką asociację przyjaciół Clarté Dieu i zdecydowaliśmy otworzyć to i zacząć wystawy i koncerty, a ta pierwsza wystawa właściwie była tak zorganizowana na prędce w chwili, kiedy spotkało się tu kilku artystów i zdecydowaliśmy już zacząć, nie czekając na zupełne odnowienie miejsca.
Wystawiają głównie polscy artyści.
Polscy artyści, bo po prostu przyjaciele, którzy przyjechali tutaj nam pomagać trochę w naszej ciężkiej pracy i w ten sposób narodziła się decyzja zrobienia pierwszej wystawy.
Kiedy następna?
Mam nadzieję, że szybko. I na razie nie wiadomo. Pierwsza wystawa okazała się wielkim sukcesem. Jest urządzona cudownie. Artyści się okazali wysokiej klasy, więc mamy ochotę kontynuować jak najszybciej.
Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, kiedy i jak można do Państwa dotrzeć, żeby zwiedzić to cudowne miejsce?
Miejsce nazywa się Abbaye de la Clarté Dieu. Jest we wsi Saint-Paterne-Racan, która znajduje się mniej więcej o 30 kilometrów od Tours, na drodze między Tours i Le Mans. Są dwa wyjścia z autostrady w Château du Loir i w Neuilly-Pompierre i to się znajduje między tymi dwoma miasteczkami i telefon do nas jest 02 47 39 29 91.
Po wcześniejszym umówieniu się można, zdaje się, zawsze zwiedzać.
Tak, wizyty są, organizujemy regularnie, ale na rendezvous, ponieważ każdy z nas jest zajęty odbudową ABI i również pracą w własnej pracowni.
Jedną z osób wystawiających swoje obrazy w Clarté Dieu jest pani Elżbieta Roszkowska. Po mężu?
Carton de Villa.
Czy dlatego pani się znalazła tutaj we Francji?
No tak, zdecydowanie.
A skąd w tym miejscu?
A w tym miejscu dlatego, że mój mąż jest spokrewniony z właścicielami Clarté Dieu i często tu przyjeżdżamy.
Stare opactwo cystersów to jest miejsce wymarzone dla artysty, żeby wystawiać swoje rzeczy, prawda?
Bardzo dobra sala, którą z wielkim trudem właściciele nadali jej wygląd i taki, że można tutaj coś pokazywać. I jeszcze niedawno właściwie była ogromnie zrujnowana i ogromną pracę włożyli, żebyśmy mogli coś tu pokazać. No i oni w ogóle mają ideę taką, żeby tutaj cykliczne jakieś wystawy były. Nie wiadomo jeszcze, jak to wszystko się rozorganizuje, ale to jest, wydaje mi się, nadzwyczajne miejsce do takich spraw, zwłaszcza dla rzeźby w tej chwili, a rzeźbą zajmuje się właścicielka, dlatego że jeszcze tutaj brak jest zamknięć, są otwory okienne niezamknięte, jest trochę wilgoci, także jeżeli chodzi o malarstwo, jest trochę może niebezpiecznie dla obrazów, długo żeby były, natomiast rzeźby, to im nie bardzo to szkodzi, ale ja myślę, że z czasem to będzie, może się stać takim ważnym ośrodkiem w tej części Francji.
Pani na wizytówce ma napisane architekt wnętrz. Czy malarstwo to jest hobby, czy to jest właściwie pierwsza rzecz, o której pani myśli wstając rano?
To znaczy ja zawsze malowałam, zawsze, także po prostu jest to, mi się wydaje, że architekt wnętrz i malarz jest to dobre połączenie. Ja po prostu to zrobiłam to było naturalne u mnie połączenie, bo jedno i drugie mnie pasjonuje. I jakby to są takie sprawy, które się uzupełniają. Tu jest kolor w malarstwie bardzo ważny. W architekturze wnętrz też kolor jest bardzo ważny. Jakby przestrzeń jest inna w architekturze wnętrz, jest inna w malarstwie, ale też są te przestrzenie. I u mnie to po prostu jakby się przenika. Jest tylko bardzo trudno to pogodzić, bo jedno i drugie zajmuje potwornie dużo czasu i energii. Myślę, że z czasem trzeba będzie jedno wybrać.
Pani Karolina Grocholska, urodzona już tutaj we Francji, jest najmłodszym uczestnikiem wystawy w Clarté Dieu. Style są bardzo różne, wiek artystów jest różny, technika jest różna. 5 osób wystawia rzeczy. Pani pochodzenie polskie, jak daleko sięga?
Mój papo jest Polakiem. Ja mieszkałam w Polsce 3 lata. Mój Polak nie jest taki dobrze teraz, ale ja praktykuję. Ja robiłam kurs w Sorbonne teraz. Kontynuuję. Ja byłam mała dziewczyna i moi rodziców pracują dużo i nie mówią po polsku, dlatego że moja mama jest francuska. Ale teraz jak chciałam mówić, dlatego że mój serce jest Polka i ja wiem, język jest ważny też, ale avec le temps,
z czasem
ça va venir, tak.
Czy będzie pani w Polsce wystawiała?
Tak. W Polsce ja mam tam mała galeria, nazywa się Latajanska Galeria Warszawa. W grudniu albo marcu będzie wystawa.
Bo to są wszystko właściwie amatorzy. Oprócz Karoliny Grocholskiej, która jest młodą artystką, malarką zawodową, to jest jej zawód. Elżbieta Roszkowska, Tomek Marczewski, są to architekci, którzy malują. Krystyna Grocholska trochę swoich rzeczy tutaj pokazała, no ale największą cudowną artystką jest Julita Stadnicka-Muset, która właściwie nie jest zawodową rzeźbiarką, ale zupełnie robi to dużo lepiej niż jakikolwiek zawodowiec. Jej rzeźby są przepiękne.
Jeżeli Państwa nie przekonała do odwiedzenia Klarte Dieu pani Elżbieta Rummel, to jeszcze zapytajmy najmłodszych gości zwiedzających ruiny opactwa, co myślą o tym miejscu.
Wszystko mi się bardzo podoba. Jest ten duży teren, bardzo ładny widok, jest dużo osób, duże opactwo. Jest bardzo dużo ludzi.
A na samej wystawie? Widziałeś wystawę?
Tak. Są bardzo ładne obrazy, rzeźby. Wszystkie mi się podobają.
Kasia ma jedną bardziej ulubioną.
Tak, ja taka, co zrobiła Karolina Grocholska. Bardzo ładne takie, co jakby drzewa są takie. I też... Tak, i koniki też. I bardzo mi się też podobało te dwie panie takie są. Panie Wagłowa i takie jakby w takich sukniach, co są okrągłe takie też, co Julita zrobiła. No i ładnie bardzo. I poszłam do, zobaczyłam ten atelier i bardzo dużo rzeźb jest i tam był nawet taki taki obraz jakby urzeźbiony, wyrzeźbiony, przepraszam.
Artystyczną wycieczkę nad Loire zawdzięczamy Annie Bernhardt, tu Paryż, Radio France International, a na zakończenie Katarzyna Zawicka będzie nas upewniać w tym, że piosenka jest dobra na wszystko.
W ubiegłym tygodniu mówiłam o karierze Charlesa Aznavoura, dzisiaj ciąg dalszy. Dzisiaj jednak więcej o nim jako o autorze i patriocie niż o piosenkarzu. Mówiłam już o tym, że pisał on piosenki dla wielkich piosenkarzy, Juliette Gréco, Edith Piaf, ale wielu innych przyjmowało jego utwory. Ray Charles śpiewał La Mamma, Bing Crosby, Hier Encore, Fred Astaire, Le Plaisir de Mode. Posłuchajmy tej ostatniej piosenki, ale w wykonaniu autorskim, Charlesa Aznavoura i Le Plaisir de Mode.
là qu'on s'est connu parmi ceux de notre âge. Comment pèlerinage, danser en la fumée, à couper au couteau. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs débordés. Mon cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon ton corps épousé. Dansons, jour contre jour. Dansons, jour contre jour. Viens, noyé dans la cohue, mais dissacié du bruit. Si sur la terre il n'y avait que nous, glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, jour contre jour. Dansons, jour contre jour.
La piste envahie, c'est un spectacle rare. Les danseurs sont en transe et la musique est là. Ils semblent sacrifiés à des rites barbares sur des terres d'aujourd'hui, souvent vieux de pourtant. Là, l'autre est tranché bien que dansant ensemble. Ne font pas corps ensemble dans cette obscurité propice aux amoureux. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon ton corps épousé. Dansons, joue contre jour. Dansons, joue contre jour. Viens, noyé dans la cohue, mais dissocié du bruit. Comme si sur la terre il n'y avait que nous, glissant les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, jour contre jour. Dansons, jour contre jour.
Serre-toi encore plus fort. T'occupe pas des autres. On est bien comme ça, la joue contre la joue. Tu te souviens? Ça fait un drôle d'effet tout de même. On a l'impression de danser comme nos parents. Dans le fond, ils avaient peut-être pas tout à fait tort. Les époques changent. L'amour reste. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue.
1988 roku rodzinną Armenię Aznavoura nawiedza straszne trzęsienie ziemi, w którym ginie 50 tysięcy osób. Aznavour mobilizuje i agituje na rzecz pomocy poszkodowanym. Tworzy fundację Aznavour dla Armenii, która zajmuje się gromadzeniem żywności i odzieży i wysyłaniem jej do Armenii. Na początku 1989 roku razem z reżyserem Henri Verneuillem, również z pochodzenia Ormianinem, zwraca się z apelem do francuskich piosenkarzy o nagranie klipu, ze sprzedaży którego dochód zostałby przeznaczony dla Armenii. Na apel odpowiada 90 aktorów i wokalistów, którzy nagrywają wspólnie piosenkę Pour toi Armenie. Singiel sprzedaje się w milionie egzemplarzy. Powodzenie tej akcji sprawia, że Aznavour zostaje mianowany ambasadorem UNESCO w Armenii. Swoje 50. urodziny artysta święci na festiwalu w Montreux w Szwajcarii. Otwiera koncert piosenką Après l'amour, potem występują inni artyści śpiewający jego piosenki, a zamyka go znowu dostojny jubilat utworem Amne moi.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. On parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tendre les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me prends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Semble que la misère.
80. urodziny artysty uczczone zostały nadaniem mu tytułu Bohatera Narodowego Armenii przez prezydenta Armenii Roberta Koczariana. W 2001 roku jeden z placów Erewania nazwany został jego imieniem i udekorowany jego pomnikiem. W 2001 otrzymuje z rąk prezydenta Chiraca tytuł komandora Orderu Zasługi. W 2002 zagrał rolę filmowca kręcącego film o ludobójstwie dokonanym na Ormianach przez Turków w 1915 roku. Wczoraj dał koncert w Erewaniu z okazji wizyty w Armenii prezydenta Chiraca, który skądinąd występuje zawsze jako gorący obrońca interesów Armenii. Posłuchajmy na zakończenie jeszcze jednego wielkiego przeboju Aznavoura, piosenkarza, którego internauci CNN i Time'a okrzyknęli jednym z największych piosenkarzy XX wieku obok Boba Dylana i Elvisa Presleya. La Bohème i Charles Aznavour.
D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon âme en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. Et voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau